Mądre dzieci.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. Dziś w programie będziemy znów wykorzystywać taki pojazd, który nazywamy wehikułem czasu. Wsiadamy do niego i przenosimy się w czasy, gdy nasz kraj odzyskiwał niepodległość. Jaka była sytuacja Polski przed właśnie odzyskaniem niepodległości? Jak udało nam się wrócić na mapę Europy i jaka ważna postać odegrała tu ogromną rolę? O tym opowie dziś w programie nasz ekspert od historii. Powiemy też o symbolach narodowych i o polskiej walucie. Zapraszamy Was, przygotujcie się, bo do wehikułu czasu wsiadamy już za kilka minut.
No to. Lecimy!
Uwaga, uwaga, wsiadamy do naszego niezwykłego pojazdu, wehikułu czasu. On przeniesie nas w te czasy, gdy Polska przez wiele, wiele lat próbowała odzyskać niepodległość. O tych ważnych w historii naszego kraju latach opowie nam nasz ekspert w sprawach historycznych, to pani dr Ewa Rzeczkowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Przez ponad 120 lat Polski nie było na mapie Europy. Zdarzyło się tak, że w wieku XVIII, w drugiej połowie wieku XVIII, Polska zniknęła z map Europy. Stało się to tak stopniowo. Była wówczas Polska dość słabym państwem, osłabionym różnymi konfliktami wewnętrznymi, wojnami wcześniejszymi, a miała bardzo silnych sąsiadów. Były to Prusy, była to Rosja i była to Austria. I te silne państwa tak po kawałku odbierały nam ziemię. Trzykrotnie to zrobiły. Najpierw trzy państwa podzieliły fragment ziem Polski, zabrały je sobie. Później drugi raz dwa państwa, czyli Prusy i Rosja, dokonały takiego podziału. I po raz trzeci znowu Rosja, Prusy i Austria. I to spowodowało ten ostatni podział, że Polska zniknęła z map Europy. I przez 123 lata naszego kraju na mapach nie było.
Dopytam jeszcze o te Prusy.
Trzeba było wytłumaczyć, że należałoby mówić o Niemczech. Wówczas ten kształt granic tego państwa wyglądał inaczej niż obecnie. Prusy to była bardzo duża monarchia, której ziemie znajdowały się na obecnych terenach Polski, terenach północnych, Pomorza, terenach części Mazur. To państwo było państwem bardzo silnym, powstałym jeszcze w okresie średniowiecza i bardzo się rozbudowującym w kolejnych latach.
Wracajmy do Polski. Polska została rozebrana, czyli Polacy żyli tak jakby w różnych państwach, można powiedzieć, tak? Przez te 120 lat. Jak udało się odzyskać tę niepodległość?
Polacy nigdy nie zaprzestali marzyć o niepodległości i była taka grupa bardzo odważnych ludzi, patriotów, tak byśmy ich nazwali, którzy przez całe swoje życie, a to było kilka pokoleń ludzi, starali się, ażeby Polska znowu wróciła na mapy Europy. Kilka pokoleń, nawet pięć trzeba byłoby wymienić tych pokoleń Polaków, którzy o tę niepodległość się starali. Wybuchła wojna, w 1914 roku wybuchła wojna. I tak się wydarzyło, że w wyniku tej wojny te trzy państwa, które wymieniałam wcześniej, czyli Austria, Prusy i Rosja, rozpadły się. I w wyniku rozpadu tych państw te polskie ziemie znowu stały się wolne. I wtedy Polacy zrozumieli, że powinni te ziemie z powrotem połączyć w jedno swoje państwo. I tak uczynili w 1918 roku. Rozpoczęli ten proces łączenia tych ziem. No i niebagatelną rolę w łączeniu tych ziem odegrał Józef Piłsudski. Józef Piłsudski był człowiekiem, który przez wiele lat należał do tej grupy osób starających się o niepodległość. Taki miał pomysł na odzyskanie tej niepodległości, że należałoby wzniecić powstanie. Nie politycznie, ale walką zbrojną odzyskać tę niepodległość. Próbował w różny sposób przez wiele lat. I w 1918 roku, kiedy, jak wspomniałam wcześniej, rozpadły się te państwa, które podzieliły nasz kraj, on stanął na czele tych, którzy tę naszą Polskę zaczęli jednoczyć. I w 1918 roku on też stanął jako przywódca Polski. Był to człowiek, którego wygląd pewnie wszyscy znamy, pamiętamy. Miał wielkie, sumiaste wąsy. Często występował w takim wojskowym mundurze. Wywodził się z takiej bardzo licznej rodziny. Miał aż 11 rodzeństwa. I w 1918 roku był przez wszystkich Polaków traktowany, przez większość Polaków traktowany jako taki ojciec tej niepodległości.
Jak wyglądało to życie w tej wyzwolonej Polsce te pierwsze lata?
Na pewno ludzie się cieszyli z odzyskanej niepodległości, ale jeszcze przez pierwsze lata musieli o nią walczyć. Nadal trwały wojny o granice Polski, trwały wojny o granicę wschodnią, trwała wojna także o granicę północną i zachodnią. Miały miejsce powstania. Miała miejsce wielka wojna z bolszewikami, którą udało nam się wygrać i dzięki temu Polska ocalała. Ludzie cieszyli się z niepodległości, ale także ta niepodległość stawiała przed nimi wyzwania. Musieli też zabrać się do pracy, żeby te wszystkie dotychczasowe tereny odbudować pod względem chociażby gospodarczym, czyli żeby zbudować fabryki, odpowiednie miejsca pracy znaleźć. Także trzeba było utworzyć własny rząd, kogoś, kto będzie zarządzał tym krajem, a także trzeba było odbudować szkoły, trzeba było od początku zbudować takie budynki, gdzie mieściły się instytucje, władza, gdzie znajdowała swoje siedziby. To była ogromna, ogromna praca. Trzeba było odbudować drogi. W niektórych częściach naszego kraju tych dróg w zasadzie nie było.
Kto stanął na czele tego pierwszego rządu?
Pierwszy rząd, który został utworzony już w Polsce niepodległej, stanął na jego czele pan, który się nazywał Jędrzej Moraczewski. I on utworzył rząd, który doprowadził do wyborów. Odbyły się one w 1919 roku. I w czasie tych wyborów Polacy, nie wszyscy niestety, bo tylko w części naszego kraju te wybory mogły się odbyć, dlatego że na niektórych terenach jeszcze toczyły się walki zbrojne. Ale już mogli po raz pierwszy dokonać wyboru swoich przedstawicieli, chociażby do Sejmu i Senatu. Mogły brać udział w tych wyborach po raz pierwszy panie, które do tej pory takiego prawa wyborczego nie miały.
Za nami 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak ważna jest niepodległość dla kraju, o tym mówi nasz ekspert, historyk, pani doktor Ewa Rzeczkowska.
Ta niepodległość jest dla nas ważna dlatego, że bez niej by nas nie było jako Polski, jako oddzielnego państwa. Bylibyśmy pewnie częścią jakiegoś innego państwa i pewnie nie mówilibyśmy po polsku, tylko w jakimś innym języku. Po niemiecku, po rosyjsku, być może jeszcze w jakimś innym języku. W każdym razie jest to dla nas ważne, że możemy być sami we własnym państwie, decydować o tym państwie. Możemy się też cieszyć jego pięknem, jego urodą. Możemy też w tym państwie uczyć się, chodzić do szkoły.
Czy są w Lublinie? Na pewno są. Takie miejsca, które przypominają nam o tej niepodległości, przypominają nam o tych właśnie pierwszych bohaterach?
Co rok, 11 listopada, wszyscy spotykają się na Placu Litewskim. Wówczas odbywają się takie oficjalne uroczystości, w czasie których przemawiają władze naszego miasta, naszego województwa, ale także w tych uroczystościach zawsze można zobaczyć, że jest wojsko. Organizowane są takie pokazy wojskowe, możemy zobaczyć, jak wyglądają samochody wojskowe, sprzęt wojskowy. Też nie przypadkiem odbywają się te uroczystości właśnie tutaj u nas przy Placu Litewskim, bo przy tym miejscu znajduje się budynek. Jest to Pałac Lubomirskich, w którym to budynku przez kilka dni znajdował się rząd. Przez kilka dni w Lublinie w 1918 roku był rząd, na którego czele stanął Ignacy Daszyński, który to rząd był jednym z pierwszych odbudowanych w niepodległej już Polsce rządów polskich. Tak? I on później podporządkował się po 11 listopada 1918 roku, podporządkował się Józefowi Piłsudskiemu.
Mamy też różne symbole, takie jak flaga czy hymn, które pokazują wyraźnie, że jesteśmy Polakami.
Flaga jest po to, żeby na przykład pokazać, gdzie są jakieś takie ważne tereny, jaki to kraj.
Wywieszanie flagi jest też na najróżniejszych świętach, tak na przykład jak Konstytucja 3 maja, 11 listopada też jest często rozwieszana.
Flagi się wywiesza na różne święta i nie tylko, z szacunku do kraju i żeby pokazać innym ludziom, że się kocha swój kraj.
Ludzie dlatego wywieszają te flagi, ponieważ na przykład są patriotami.
A co to znaczy być patriotą?
Że jakby kochać swój kraj.
Być patriotą to znaczy szanować swój naród, szanować swój kraj, nie niszczyć swojej flagi, nie brudzić jej, nie chodzić po niej.
To się nazywa jak?
Szacunek do flagi.
Żeby wspierać naszą ojczyznę i żeby nigdy nie była przerwana nasza tradycja.
Moim zdaniem patriotyzm to jest coś takiego, że szanuje się swoją ojczyznę, święta narodowe. Ja byłem wcześniej na obchodach różnych. Wyglądało to tak, że wszyscy się razem spotykaliśmy i śpiewaliśmy hymn.
Flaga, hymn, jakie jeszcze są symbole narodowe?
Czyli to jest nasz herb, nasza flaga biało-czerwona i nasz hymn narodowy, czyli Mazurek Dąbrowskiego. Nasz herb to jest orzeł, dumny orzeł w złotej koronie ze złotymi szponami na czerwonym tle i do tych kolorów herbu nawiązuje także nasza flaga narodowa, biało-czerwona i jest jeszcze właśnie nasz hymn. Co ciekawe, ten hymn, którym śpiewamy na baczność, tej postawie takiej na baczność, uroczystej, to jest hymn, który powstał w okresie, kiedy Polski nie było. Ziemie polskie były włączone do innych państw, tych państw zaborczych. Ta pieśń towarzyszyła polskim żołnierzom, Polakom w czasie prawie stuletnich walk o niepodległość. I później, po 1918 roku, stała się naszym hymnem, który śpiewamy do dziś. Z okazji 11 listopada, zresztą nie tylko tego święta, także innych, chociażby 3 maja czy 2 maja, kiedy mamy święto flagi narodowej, wywieszamy flagi, czy w czasie uroczystości trzymamy je w rękach. Jest to właśnie symbol też naszej niepodległości. Flaga, o którą powinniśmy dbać, dbać o to, żeby zawsze była czysta, żeby była wyprasowana, żeby ją odpowiednio także przechowywać i nie możemy jej wrzucać do kosza, nie możemy ją sobie tak odkładać gdziekolwiek. Powinniśmy o nią dbać, bo to jest nasz symbol narodowy.
A jak młodzi ludzie mogą starać się być patriotą? Co to właściwie znaczy być patriotą?
Możemy swój patriotyzm wyrażać chociażby w codziennej nauce, systematycznej nauce, żeby wiedzieć skąd jesteśmy, jaka jest nasza historia, ale także w codziennych czynnościach, chociażby związanych z tym, żebyśmy utrzymywali porządek w naszym domu, w naszym otoczeniu, w szkole, żebyśmy też potrafili naszych kolegów, chociażby z innych państw, którzy do nas przyjeżdżają, powinniśmy umieć wytłumaczyć, dlaczego co rok 11 listopada obchodzimy to ważne święto.
Dziś w programie mówiliśmy o tym, jak Polska odzyskiwała niepodległość. Teraz nadal przyda nam się nasz wehikuł czasu, bo tym razem przenosimy się w czasy naszych pra-pra-przodków, aby prześledzić historię pieniądza. Wszak każdy kraj chce mieć swoją walutę, aby podkreślić swoją odrębność. My mamy złotego, ale teraz przeniesiemy się w czasy, gdy nie było jeszcze złotego, raczej wtedy były inne problemy i to nie tylko w Polsce. Te problemy to na przykład skąd wziąć kruszec, taki jak złoto czy srebro, aby móc wybijać monety. O tym wszystkim opowie nam pani dr Ilona Skibińska-Fabrowska, ekonomistka.
Warunkiem koniecznym do tego, żeby emitować monety w czasach starożytnych, ale i dużo później, było posiadanie kruszcu. Starożytni Grecy borykali się z brakiem dostępu do kopalni srebra i złota. Zresztą polscy piastowie mieli dokładnie ten sam problem do czasów odkrycia kopalni w Olkuszu i możliwości pozyskiwania stamtąd srebra. Rzymianie wymyślili monety brązowe, które nie były wygodne w posługiwaniu się, były ciężkie i miały niską wartość, więc dążono cały czas do tego, aby pozyskać zasoby kruszcu i Rzymianie opatentowali sposób na to. Należało podbić kogoś, kto te zasoby miał, albo znaleźć takie miejsce na świecie, które można było podbić, gdzie znajdowały się kopalnie kruszcu. No i tak się stało, że Rzymianie podbili tereny dzisiejszej Hiszpanii, gdzie znajdowały się kopalnie srebra i zaczęto wybijać wówczas srebrną monetę o nazwie denar. I ta nazwa stała się bardzo charakterystyczna i trwała przez długie wieki i powiązana była właśnie ze srebrną monetą.
A jak to było z monetami na polskich ziemiach?
Pojawiły się one już w czasach pierwszych piastów, ale miały wtedy raczej wymiar, chciałoby się powiedzieć, odznaczenia państwowego, a nie monety. To ze względu na ubogie zasoby kruszcu, którymi władcy dysponowali. Emisje były niewielkie. Mennica jeździła za dworem królewskim i na życzenie władcy Mieszka i Bolesława mincerz wybijał stosowną ilość monet.
Kto to był mincerz i czym jeszcze się zajmował?
To była niezwykle ważna postać na dworze królewskim, bo nie tylko wybijał monety, ale przygotowywał odpowiedni stop kruszcu, rozklepywał blachy, wycinał krążki, wykonywał stempel i wreszcie wybijał monetę.
A co można było zobaczyć wtedy na monetach?
Monety w średniowieczu, nie tylko w Polsce, były bardzo ważnym nośnikiem treści, jakie chciał władca przekazać swoim poddanym. To w większości ludzie niepiśmienni, nieczytający. Przypominam, że Mieszko II, który posiadał zdolność czytania, ale już nie pisania, uchodził za wysoce wykształconego na tle Europy władcy. A więc moneta, na której zawarto pewną symbolikę, stała się takim naturalnym środkiem przekazu i najszerszą możliwością dotarcia do swoich poddanych. Cóż więc władcy średniowieczni na monecie prezentowali? Na pewno na terenach ziem polskich podkreślano chrześcijański charakter władcy i chrześcijański rodowód tych ziem. A więc zdecydowanie symbolika krzyża, symbolika katedry, kościoła, ale i władcy pokonującego smoka, a więc władcy potężnego, silnego, władcy na koniu, a więc władcy rycerza, dominowała. Pojawił się również na denarach pierwszych piastów pewien symbol zwierzęcy. Pojawił się ptak. Bardzo długo, zwłaszcza w XIX wieku, w czasach zaborów, historycy chcieli w tym symbolu ptaka widzieć pierwszego orła piastowskiego. Ale współcześni badacze są bezlitośni, to nie orzeł piastowski, tylko paw. Symbol zmartwychwstałego Chrystusa, a więc również ten symbol chrześcijański miał niezwykle silną wagę.
Czy pieniądz w średniowieczu był ważny?
Na pewno tak. Na pewno był potrzebny do codziennego funkcjonowania, chociaż transakcji monetarnych było znacznie mniej niż współcześnie, ale wymiar pieniądza był często niezwykle symboliczny i niezwykle potrzebny. Pieniądzem najbardziej zbliżonym z pieniędzy średniowiecznych do współczesnych monet są na pewno grosze, czyli denari grossi, grube denary, pełnowartościowy pieniądz srebrny o pięknym gotyckim rysunku. Pierwsze znane grosze to grosze praskie. One bardzo długo obiegały również na terenach Polski. Władcą, który do systemu monetarnego polskiego wprowadził grosze, które, co tu dużo mówić, obecnie kojarzą nam się z drobną monetą o niskiej wartości, był Kazimierz Wielki.
Grosze kojarzą nam się dziś z pieniądzem o małej wartości. A czy wówczas grosze były ważne, wartościowe?
O tym, jak grosze były pełnowartościowym pieniądzem, jakie miały znaczenie, jaka wartość była z nimi związana, może świadczyć to, że Witold na wiosnę 1410 roku pożyczył Jagielle 20 tysięcy kop groszy praskich na wyekwipowanie wojska w zbliżającej się wojnie z krzyżakami. Po zakończeniu wojny zakon tytułem okupu i odszkodowania zapłacił Jagielle 100 tysięcy kop groszy praskich, z czego 40 tysięcy kop Jagiełło pożyczył Zygmuntowi jako zastaw za 13 miast spiskich, a więc były to ogromne kwoty i grosz był pieniądzem pełnowartościowym.
Wiemy już, skąd się wzięły polskie grosze, a skąd wziął się złoty?
Po raz pierwszy pojawił się pod koniec XV wieku, ale tylko jako pieniądz obrachunkowy. Występował tylko w rozliczeniach, natomiast jako jednostka monetarna ma znacznie młodszą historię, to dopiero wiek XVII. Złoty polski był pieniądzem wartościowym, dzielił się inaczej niż do tego jesteśmy przyzwyczajeni, na 30 groszy, a nie na 100 groszy. W historii monetarnej podział jednostki wyższego rzędu na jednostkę niższego rzędu właśnie w takim układzie setek nie jest historią bardzo odległą. W Polsce pojawił się po raz pierwszy w 1924 roku. Dopiero wtedy złoty polski zaczął się dzielić na 100 groszy. Najstarszą europejską monetą, która dzieliła się na 100 jednostek niższego rzędu, był wprowadzony przez Piotra Wielkiego rubel.
W naszym programie przyjrzymy się teraz temu, skąd pojawiły się papierowe pieniądze. Jak myślicie, skąd one się wzięły? O tym opowie nam pani dr Ilona Skibińska-Fabrowska.
No właśnie, żeby produkować pieniądze monetarne, trzeba było mieć kruszec. Co jeśli tego kruszcu nie było? Szwedzi borykali się z tym problemem w XVII wieku, posiadali własne kopalnie miedzi i emitowali pieniądz miedziany. Miedziane platmenty o równowartości 10 talarów ważyły 20 kg. Były więc niezwykle niewygodne w posługiwaniu się i Szwedzi wpadli na genialny pomysł. Wymyślili, że te miedziane platmenty można w odpowiedniej instytucji, w banku, składać do depozytu, a w zamian za to otrzymywać papierowe pokwitowanie, którym będzie można płacić tak jak pieniądzem kruszcowym. I to jest początek europejskich banknotów, a więc Szwecja i XVII wiek. Kolejnym krajem, który upowszechnił ten wynalazek, była Wielka Brytania, również pod koniec XVII wieku. W Polsce pierwsze projekty wprowadzenia pieniądza papierowego to czasy jeszcze przed Sejmem Wielkim. Wtedy już myślano o powołaniu banku centralnego, banku emisyjnego i o emisji pieniądza papierowego. Doszła ona do skutku dopiero w czasach powstania kościuszkowskiego. Wtedy emitowano bilety skarbowe, które były drukowane, ręcznie numerowane i były pierwszym pieniądzem zabezpieczonym przed fałszerstwami. Skład atramentu, którym dyrektorzy kasy skarbowej składali podpisy na tychże biletach skarbowych, do tej pory nie jest rozpoznany. Więc była to mikstura, która miała uniemożliwić podrabianie banknotu. Bardzo trudne było przestawienie się z pieniądza kruszcowego, z monet na banknoty. Stosowano różne zachęty, mówiąc trochę w cudzysłowie, do tego, żeby zaufanie do tego pieniądza zbudować i żeby się obywatele do niego przyzwyczaili. W czasach powstania kościuszkowskiego wprowadzono zasadę, że połowa podatków państwowych musi być opłacona w pieniądzu papierowym. A więc siłą rzeczy trzeba było mieć pieniądz papierowy, żeby podatki zapłacić. Ale po tych trudnych początkach pieniądz papierowy w Europie się przyjął i my chyba dzisiaj nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez banknotów. Najwyższym nominałem banknotu, jaki kiedykolwiek został wyemitowany na ziemiach polskich, to wartość 10 milionów. 10 milionów nie złotych, tylko marek polskich. A więc pieniądza, który został wymyślony i wprowadzony do obiegu pod koniec I wojny światowej, aż do 1924 roku w tym obiegu funkcjonował. Wtedy w wyniku reform Władysława Grabskiego pojawił się złoty polski i pozostaje z nami do dzisiaj w formie graficznie banknotów i monet, które się zmieniały i zyskały zupełnie inne wymiary ikonograficzne i graficzne. Cały czas banknoty stają się, czy są nośnikiem treści, spełniają tą rolę, którą w średniowieczu spełniały monety. Monety obiegowe, jeśli zajrzymy do naszych portmonetek, nie są już tak piękne, ale banknoty ciągle mają wymiar artystyczny i ciągle niosą ze sobą treści. Na banknotach powojennych wyemitowanych w 1950 roku treści były zdecydowanie socjalistyczne, ikonografia, stylistyka socrealistyczna. Na banknocie o najwyższym wówczas nominale będącym w obiegu, na banknocie o nominale 500 zł pojawił się górnik i hutnik jako podpora ówczesnej polskiej gospodarki, natomiast na banknotach o najniższych nominałach pojawili się rolnicy, chłopi. Jako dodatek do rzeczywistości gospodarczej, to nie oni byli najbardziej wartościowi i najbardziej znaczący. W latach 70. pojawiła się na banknotach seria Wielkich Polaków. Starsi słuchacze pewnie pamiętają 100-złotówkę czerwoną z Waryńskim. To chyba banknot, który najlepiej wbił się w pamięć i najlepiej się zapisał, najczęściej pozostający w obiegu, ale nie był to banknot ani o najniższym, ani o najwyższym nominale. Najniższy nominał banknotu wówczas to 10 zł, które pojawiło się znacznie później, a najwyższy 2 miliony.
Przyznacie, że historia pieniądza jest bardzo ciekawa. Czy są takie tematy, które chcecie, abyśmy poruszyli w kolejnych programach? Napiszcie do nas na adres mądredzieci@radio-lublin.pl, a z chęcią podejmiemy takie tematy. Dla tych, którzy podrzucą nam pomysły, przygotowaliśmy małe niespodzianki. Napiszcie też w mailu adres i kontakt do siebie. Teraz już, za chwilę zapraszamy Was na bajkę i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!